Taki jest tytuł dzisiejszego naszego rozważania. A więc pomyślmy dzisiaj o naszych krewnych, bracia i siostry. Obok czułych matek, wspaniałych, mądrych ojców, kochanych braci i sióstr, obok życzliwych ciotek i wujków, czasem zdarza się podejrzliwy ojciec, siorbiący zupę dziadek, kapryśna ciotka, rozwydrzone dzieciaki kuzynki, czepialska mama, samolubna siostra, przemądrzały szwagier, bujający w chmurach brat. Zdarzają się wam tacy w rodzinie? Zdarzają się nam czasem w rodzinie takie przypadki. A co mówić, gdyby któregoś dnia wpadli na pomysł, żeby wszyscy naraz do nas przyjechać? Jak niektórzy jeszcze to mają kilku, to nie problem, ale niektórym się zdarza ich więcej. I nagle wszystko w domu się przewraca. I w takich chwilach włącza się w nas tak zwany instynkt samozachowawczy. Jak najdalej od nich. Bo jak mówi znane polskie porzekadło, z rodziną to się najlepiej wychodzi. Dziękuję, znacie. Właśnie tak to czasem bywa. Ale my dziś zmierzymy się z tym zjawiskiem w świetle Słowa Bożego, ze zjawiskiem, które można by nazwać zanikaniem więzi rodzinnych. Tak to niestety się dzieje, że chociaż mamy przypadki, gdy niektórzy mocno faworyzują członków swojej rodziny, swoich bliskich, swoich krewnych. I to nawet nas irytuje, denerwuje, bo to czasem jest przesada, kiedy ktoś ubóstwia swoje dziecko albo swego męża, już prawie jak cudo. My tam widzimy z boku, patrzymy, żadne to aż takie wielkie cudo nie jest. A ci tak się podziwiają niesamowicie i to może nas czasem irytuje, ale dużo poważniejszym problemem jest to, że więzy rodzinne zanikają, że ludzie się oddzielają, że jak najszybciej można oddzielają się od rodziców, od swoich bliskich. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj przemyśleli tę sprawę, żebyśmy porozmawiali o tym jako ludzie wierzący w Jezusa Chrystusa. A zaczniemy od tekstu, który znajdujemy w drugiej księdze Samuela w 18 rozdziale, werset 5. Król Dawid, jego postawa, on będzie dzisiaj przykładem, ilustracją dla nas dzisiaj. I czytamy tutaj takie oto słowa. Wydał też król taki rozkaz Joabowi, Abiszajowi i Itajowi. Łagodnie mi postąpcie z młodzieńcem, z Absalomem. A całe wojsko słyszało, gdy król dawał wodzom ten rozkaz odnośnie do Absaloma. A żebyśmy uchwycili, o co chodzi w tym tekście, potrzebuję troszeczkę przybliżyć, nakreślić nam tło owego polecenia królewskiego. Otóż król Dawid miał sporo dzieci. Jeden z jego synów, Absalom, pewnego razu, chcąc zemścić się na drugim swoim przyrodnim bracie z powodu tego, co zrobił z jego siostrą Tamar, postanowił dokonać samosądu. Tak też zrobił, zabił swojego brata Amnona i musiał uciekać z domu. Uciekł z domu, ukrył się gdzieś tam, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, za granicą i 3 lata był poza domem. I dla Dawida, ojca, było to bardzo przykre, bo nie dość, że stracił najstarszego syna Amnona, to też ten jego młodszy syn znalazł się poza domem, a on miłował swoje dzieci, miłował swoich synów. I tęsknił za powrotem swojego syna. Tęsknił i w pewnym momencie doszło do tego, że najbliżsi towarzysze Dawida, współpracownicy, postanowili, że trzeba coś zrobić, żeby naprawić te relacje. Jeden z jego dowódców, Joab, zauważył, jak czytamy w drugiej księdze Samuela w 14 rozdziale, że król swoim sercem jest cały czas przy Absalomie. Przy takim synu, który zrobił mu coś takiego w rodzinie własnej, że zabił starszego brata. Dawid cały czas przez te 3 lata tęsknił, jakby chciał, żeby ten syn wrócił. No i dzięki temu pewnym różnym zabiegom doszło po tych 3 latach do powrotu Absaloma, jeszcze nie do domu całkiem, ale już do ziemi izraelskiej. I po 2 latach, jak czytamy w Słowie Bożym, nastąpiło pojednanie. Przyszedł wreszcie Absalom do Dawida, ten go uściskał i się pojednał. I można by powiedzieć, że po takim przejściu w rodzinie, po takich doświadczeniach, to postawa Absaloma w stosunku do taty, do ojca, do Dawida będzie już teraz prawidłowa. Będzie wdzięczny, będzie szczęśliwy, że taką łaskę mu ojciec okazał. Ale jak czytamy dalej w 2 Księdze Samuelowej, w 15 rozdziale, Absalom w pewnym momencie zaczął marzyć o władzę. Zaczęło mu się tam w głowie coś roić, że on powinien zostać królem, że on jest przecież taki wspaniały, taki włos ma wspaniały, to już z tego powodu. Wiecie, jak jakaś kobieta ma włos odpowiedni, to myśli, że jest księżniczką, no nie? A facet, jak ma taki włos, to myśli, że jest królem, a co najmniej księciem. Marzył o władzy i zaczął się posuwać do bardzo podłej praktyki, mianowicie stawał sobie przy bramie miasta, przy bramie Jerozolimy, jak przychodzili ludzie, którzy mieli jakąś sprawę do króla, czyli do jego ojca, do Dawida, to on widział, pewno sobie tam obserwował, jak któryś wychodził radosny, uśmiechnięty, to nic, nie, ale wielu ludzi ze swoimi problemami przychodziło i niestety nie miało takiego rozwiązania, jakby się chciało. Więc on zaraz obejmował takiego człowieka i mówił: oj, widzę, że ci nie poszło tam u króla. Jak ja bym tam siedział na tym tronie, to ja bym rozsądził sprawy tak, że ty byś był usatysfakcjonowany. Ale no wiesz, to on już jest trochę stary już, nie? To nie to pokolenie. On nie rozumie tak ludzi. I tak dalej. I tak powoli Pismo mówi, że on kradł serca synów izraelskich. Serca ich wykradał, bo oni byli przedtem przywiązani do króla Dawida, ale ten przez to, że ich tak czule obejmował, że się tak nimi zajmował, zdaje się, takie miłe słowa im mówił, tak się troszczył, powoli wykradał serca ludu. Mało tego, w pewnym momencie, już zresztą to sobie uplanował, że pójdzie do Hebronu, do miejsca, w którym Dawid przedtem panował. W pierwszych 7 lat jego królowania Hebron właśnie było tym miejscem, gdzie on panował. I pójdzie tam i złoży Bogu dziękczynienia i śluby związane z powrotem do domu, z tym pojednaniem. Więc tak wziął Dawida, no, poruszył czułą stronę jego serca, żeby go pobłogosławił, żeby on tam poszedł, a on poszedł do Hebronu, żeby tam obwołać się królem. Wciągnął w to ludzi nieświadomych rzeczy. Wielu ludzi tam pojechało, poszło razem z Absalomem, w ogóle nie wiedząc, co się święci, co się będzie działo, a gdy tam już byli, wtedy on już jawnie wystąpił przeciwko swojemu ojcu i obwołał się królem w Izraelu. I Dawid, wyobraźcie sobie, wyciągnął rękę do chłopaka, który taką złą rzecz zrobił, samosąd na własnym bracie. Okazał mu miłość, okazał mu wyrozumiałość, wspaniałomyślność, a ten mu teraz coś takiego robi. Taką straszną rzecz. Trzeba było szybko zbierać się, uciekać z pałacu w Jerozolimie, ponieważ groziła mu śmierć. Ten już ludzi namówił i właśnie się zbliża. Więc Dawid, żeby uniknąć przelewu krwi, czym prędzej się spakował i szybko poszedł na wygnanie. Po drodze, jak wiem, był wyzywany jeszcze od najgorszych. Narażony na śmierć, znalazł się daleko w Mahanaim. Tutaj, jak widzicie, to jest Jordan, Jerozolima jest gdzieś w tym miejscu,
I więc on przeszedł przez Jordan i daleko, daleko udał się
poza granicę, żeby ocalić swoje życie,
podczas gdy Absalom już za nim tutaj przekroczył i już tutaj zaczął
być w pobliżu. I właśnie ten nasz tekst pada w tym miejscu, w tym Mahanaim, daleko od Jerozolimy. Dawid na wygnaniu gdzieś w polowych warunkach. Obcy ludzie mu pomogli, zaopatrzyli. Dowiedzieli się, że to ojciec na wygnaniu, król, ojciec na wygnaniu, bo synek się zbuntował, zajął Jerozolimę, zajął tron. Dawid zbolały w sercu i oto ma być takie starcie decydujące. Wojsko, które się zebrało przy Dawidzie, ludzie, którzy byli wierni, postanowili stanąć po jego stronie, ruszają trzech dowódców i Dawid wypowiada te słowa. Łagodnie mi postąpcie z młodzieńcem, z Absalomem. Jak reagujemy na takie słowa? Co się rodzi w naszej głowie, gdy słyszymy, jak gość tak się troszczy, tak drży w sercu w sprawie takiego niewdzięcznika, takiego niegodziwca, jakim był Absalom? No się budzi w nas jakieś takie poczucie oburzenia, no nie wiem, jak wy. No przecież trzeba go po prostu dopaść i wreszcie go postawić do pionu. Trzeba wreszcie coś z nim zrobić, trzeba wreszcie skończyć z czymś takim. Najwyższy czas, to przecież jest karygodne. A ten łagodnie mi postąpcie z młodzieńcem, z Absalomem, bo to jest mój syn. W świetle prawa Absalom zasługiwał na śmierć ponad wszelką wątpliwość. Ale to był syn Dawida. To był ktoś dla niego bardzo ważny. To był członek rodziny. A Dawid miłował i troszczył się o swoich. Dawid napatrzył się na to, jak się zachowywał kiedyś Saul w stosunku do swojego syna Jonatana. Jak go przeklinał, jak mu tam różne złe rzeczy mówił. Napatrzył się. I jego serce było inne. Takie przedziwne serce, że nawet jak go ktoś ranił, jak ktoś mu szkodził, to on dalej miłował. Saul nastawał na jego życie, ale Dawid nie podniósł na niego ręki, chociaż miał parę razy taką okazję. Tego nie zrobił. Ludzie się dziwili. I teraz jego serce jest przy takim krnobrnym, tym złym synu, jakim był Absalom. A jego serce jest dalej. Widzi, ci żołnierze ruszają. On sam chciał w ogóle z nimi jechać, ale mu go przekonali, żeby został. Ale serce jego drżało. Słowo Boże mówi, że Dawid miał szczególne serce. Kiedy apostoł Paweł wygłasza kazanie do Żydów, wspomina Dawida, mówiąc, że Bóg powołał im na króla Dawida i wystawił mu świadectwo w słowach: znalazłem Dawida, syna Jessego, męża według serca mego, który wykona całkowicie wolę moją. Znalazłem kogoś według mojego serca. Dawid to był człowiek, który myślał jak Bóg, który miał taką postawę serca jak Bóg. I właśnie dzisiaj chciałbym zachęcić nas, abyśmy od Dawida w imię Pańskie wzięli pewną wskazówkę odnośnie naszych relacji z naszymi krewnymi, z naszymi bliskimi. Mamy, jak już wspomniałem, narastające zjawisko zanikania więzi rodzinnych. Diabeł stosuje swoją taktykę w sposób przemyślany, systematyczny, konsekwentny. Oddziela dzieci od rodziców, starszych od młodzieży, mężczyzn od kobiet, braci od sióstr, rozdziela rodziny. Coraz mniej domów wielopokoleniowych. Najbardziej popularne mieszkania to kawalerki i dwupokojowe, takie, żeby jak najmniej było obok. Mieszkania wielopokojowe już dzisiaj nie są w cenie, są po prostu niepotrzebne. Niedawno oglądaliśmy taki film i dowiedzieliśmy się z niego, że na przykład w Sztokholmie 80 czy tam 70 parę procent gospodarstw domowych to są gospodarstwa jednoosobowe. Każdy na boku, każdy sam, żeby krewni, bliscy, domownicy nie przeszkadzali. Napełnia nas duch niezależności i wygodnego życia. samemu jest wygodniej, samemu jest prościej, samemu jest łatwiej. Kto rzadko kiedy ma gorącą wodę w wannie, ten, kto ma żonę, kilka córek i jedną łazienkę. Jak chcesz mieć zawsze gorącą wodę, to mieszkaj sam. W tym duchu wszystko idzie. I Słowo Boże zapowiada to, że takie czasy przyjdą, że takie czasy nastaną, że będą zanikać relacje rodzinne, że będzie zanikać miłość rodzinna. Gdy otwieramy drugi list do Tymoteusza, trzeci rozdział, to czytamy tutaj takie słowa. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluździerczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Również tych się wystrzegaj. I chciałbym zwrócić uwagę tutaj, że oto Słowo Boże zapowiada, że w ostatnich czasach będą ludzie między innymi bez serca, bez przyrodzonej miłości, jak Biblia Gdańska to słowo oddaje. Tu jest takie słowo, które mówi o pozbawieniu naturalnych relacji. To jest zaprzeczenie słowa mówiącego o miłości rodzinnej. Czyli, że mówiąc krótko, będą ludzie w ostatecznych czasach, będzie się takie zjawisko pojawiać, będzie narastać, że ludzie będą coraz mniej mieć miłości rodzinnej. Zauważacie coś takiego? Coraz bardziej rozdzielone serca, rozdarte dalej gdzieś od tych swoich bliskich, żeby mi nie przeszkadzali, bo z nimi to się ciężko w ogóle porozumieć, z nimi jest ciężko się dogadać i tak dalej. Oczywiście, gdy czytamy Słowo Boże, to wiemy, że czasem jest tak, że z powodu wiary w Jezusa Chrystusa nasi krewni, nasi bliscy, nawet mąż i żona nie chcą już dłużej z nami być, z nami mieszkać. Nie chcą. Odrzucają nas. Wyrzucają z domu albo odchodzą z domu, ponieważ wiara w Jezusa Chrystusa rozdziela nas. Tak? To niestety czasem bywa. Pan Jezus powiedział, nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Czytamy w Mateusza 10:34. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem, córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Owszem, wiara w Pana Jezusa doprowadza czasem do tego, że następuje rozdźwięk w relacjach z krewnymi. Bo gdy krewni nas szantażują, chcą, żebyśmy traktowali ich na pierwszym miejscu, my mówimy, nie, jestem od tego czasu, jak uwierzyłem w Jezusa Chrystusa, już teraz nastawiony na miłowanie Boga przede wszystkim. To Jezus jest najważniejszy. Teraz On będzie pierwszy w moim życiu, a Ty już będziesz druga, Ty będziesz drugi. Tak to czasem jest, że nie jesteśmy w stanie tego zmienić. To nie od nas zależy, żeby utrzymywać dalej relacje z naszymi krewnymi, ponieważ oni się od nas odwracają. Oni nie chcą uznać tego, że Jezus teraz będzie Panem naszego życia. Ale bardzo ważne jest, żebyśmy nie popadli tu w skrajność, ani też nie użyli Słowa Bożego na usprawiedliwienie swojej niechęci do swoich krewnych i swoich bliskich, bo są kłopotliwi na przykład. I dużo łatwiej jest z nimi zerwać i powiedzieć, ja teraz Panu służę. Facet miał rodzinę, sporo różnych obowiązków, uwierzył w Jezusa, mówi, Pan mnie powołał, ja będę takim apostołem teraz, bye, bye, bye. Z długami, z rachunkami, zostawajcie sobie, ja jadę na misję do Afryki czy gdzieś tam. Bo Pan mnie powołał i tego.
O nie. Nie można
czegoś takiego zrobić. Owszem, są ludzie, którzy nadużywają na przykład takich słów. Pan Jezus powiedział kiedyś na pytanie Piotra, mówiąc o tym, że oni porzucili, pozostawili dla Jezusa różne rzeczy i poszli za Nim, co za to będą mieli. Jezus powiedział, zaprawdę powiadam wam, nie ma takiego, kto by opuścił dom, albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie i dla Ewangelii, który by nie otrzymał stokrotnie teraz w doczesnym życiu domów i braci, i sióstr, i matek, i dzieci, i pól, choć wśród prześladowania w nadchodzącym czasie żywota wiecznego. Jezus tutaj oczywiście mówił o tym, że gdy zdecydujemy, by zapłacić cenę pójścia za Jezusem, to się nie powinniśmy martwić, że wszystko stracimy, ponieważ Pan nas pobłogosławi, wynagrodzi, że będziemy mieli jeszcze więcej ludzi wokół nas, jeszcze więcej różnych możliwości, jeszcze więcej kontaktów, jeszcze więcej pola do działania. Wiara Pana Jezusa nie daje nam podstawy do odwrócenia się od krewnych, drodzy przyjaciele. Niefortunność przekładu polskiego Biblii w pewnym miejscu mówi, że jeśli kto chce pójść za mną, a nie ma w nienawiści swego ojca, matki, siostry i brata, to nie może być moim uczniem. I niektórzy podchwytują to, jak nie za bardzo lubili swoją matkę, czy swoją siostrę, czy tam ojca, to teraz mają już ich w nienawiści, bo poszli za Panem Jezusem. To oczywiście bzdura, to jest opaczne pojmowanie Słowa Bożego, ponieważ Słowo Boże naucza, że Panu chodzi o to, żebyśmy idąc za Nim nie miłowali bardziej siostry, brata, matki i tak dalej, czyli swoich krewnych, żebyśmy Jego miłowali najbardziej. A Andrzej, brat Szymona Piotra, czytamy, był jednym z tych dwóch, którzy słyszeli od Jana o Jezusie i poszli za Nim. Ten spotkał najpierw Szymona, brata swego, czytamy, i rzekł do niego, znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa, i przyprowadził go do Jezusa. Andrzej, jeden z uczniów Pana Jezusa, jak się dowiadujemy, gdy spotkał się z Jezusem, to pierwszą osobą, którą spotkał później i pozyskał dla Chrystusa, to był jego brat Szymon Piotr. Więc to nie jest tak, że jak ktoś rusza za Jezusem, tu porzuca wszystkich swoich krewnych i się nimi już nie interesuje, lecz raczej, tak jak wspomniany przed chwilą Andrzej, najpierw idzie do swojego brata i mu mówi o Jezusie, najpierw mówi do swoich krewnych, do swoich bliskich. Dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, że Bóg rozlewa w naszych sercach miłość. Miłość niezwykłą, miłość, której może w naturalny sposób nam brakuje czasem. I gdy ta miłość w naszym sercu się pojawia, no to nie ma innego wyjścia. Po prostu zaczynam zwracać swoje serce do moich bliskich, do moich krewnych, do tej nieznośnej siostry, do tego okropnego brata, do tych rodziców, którzy już mnie przyprawiają czasem, do białej gorączki doprowadzają swoimi uwagami. Serce się znowu zwraca. Jakie są ostatnie słowa Starego Testamentu? Pamiętacie? Co jest powiedziane? Ostatnie słowa Starego Testamentu. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki, straszny dzień Pana i zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym przyjdę nie obłożył ziemi klątwą. Czyli wkraczamy w Nowy Testament z takim przesłaniem, z taką myślą, że z powodu nowego przymierza, z powodu tego, że miłość Chrystusowa zamieszka w ludzkich sercach, że się narodzą na nowo, otrzymają serca mięsiste, serca wrażliwe, serca kamienne, zostaną usunięte, nowego ducha dostaną do swojego wnętrza, serca ojców i synów i ojców, czyli bliskich sobie według ciała, zwrócą się ku sobie. Taka jest zapowiedź Słowa Bożego. To jest jeden z owoców nowego narodzenia, odrodzenia duchowego, przebaczenia, pojednania z Bogiem. Gdy człowiek jedna się z Bogiem, zaczyna być taki jak Bóg. Gdy jedna się z Bogiem, to zaczyna myśleć inaczej. I wtedy właśnie następuje ta zmiana, że zaczyna widzieć swoich domowników i patrzeć na nich inaczej. Nie jak na kogoś, kto nam przeszkadza, kto wyjadł najlepsze jedzenie, kto zajął łazienkę, kto nie posprzątał po sobie i tak dalej. Tylko zaczynamy patrzeć na tych naszych bliskich, krewnych, jako na kogoś, kogo Pan Jezus też miłuje i przez nas chce tę miłość do nich przekazać. A jeśli ktoś o swoich, zwłaszcza o domowników, nie ma starania, ten zaparł się wiary, jest gorszy od niewierzącego. Czytamy w 1 Tymoteusza 5:8. Jeśli domownicy tylko cię denerwują, myślisz o tym, jak się od nich, jak czym prędzej oddzielić, uciec, znaczy, że coś z twoją wiarą jest nie tak. Bo wiara w Pana Jezusa powoduje, że się sercem do nich zaczynasz zwracać, że zaczynasz o nich myśleć w sposób ciepły, że chcesz tę Bożą miłość im przekazać. Nie ma innej drogi, przyjaciele. Kto naprawdę jest w Chrystusie, kto wierzy w Jezusa Chrystusa, ten zaczyna postępować jak Chrystus. A Słowo Boże nakreśla nam najwspanialszy wzór miłości w tego rodzaju relacjach. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. To ten najwyższy wzór, relacja ojciec-syn. Byśmy powiedzieli po naszemu krewni, bliscy według ciała. To oczywiście duchowy wzór, wzór ojca i syna. Ale relacja podobna. Ojciec miłuje syna i wszystko oddał w jego ręce. Ojciec nie czeka tylko, żeby ten syn wreszcie poszedł z domu i dał mi wreszcie spokój, że się namęczyłem przy nim tyle czasu i niech se idzie. A syn nie myśli o tym, żeby jak najszybciej się od tego ojca uwolnić. Ojciec bowiem miłuje syna i ukazuje mu wszystko, co sam czyni. I ukaże mu jeszcze większe dzieła niż te, abyście się dziwili, opowiadał Jezus o swojej relacji z ojcem. Z jaką dumą i radością mógł to mówić o tym, że ma taką relację ze swoim ojcem. Dlatego ojciec miłuje mnie, iż ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. I takich wątków w Słowie Bożym byśmy znaleźli dużo więcej, pokazujących, jak wspaniała relacja jest między ojcem i synem. Pokazujący ten wzór, który mamy w samym Bogu, jeśli chodzi o tego rodzaju relacje. Dlatego też tutaj, nawiasem mówiąc, to jest nasza wielka szansa i potrzeba, aby każdy z nas został utożsamiony z Synem Bożym. Bo jeżeli znajdziemy się w Synu Bożym, Jezusie Chrystusie, to wtedy mamy właśnie taką życzliwość Ojca. Nie dlatego, że my sami jesteśmy dobrzy, ale dlatego, że Ojciec miłuje Syna. Jeśli ja znajdę się w Synu Bożym, Jezusie Chrystusie, to mam przebaczenie, mam zbawienie, mam życzliwość. Choćbym nie wiem, jaki był zły, jakich błędów narobił w życiu, On, dlatego że miłuje Syna, a ja jestem Synu Bożym, Jezusie Chrystusie, to mi wszystko wybacza. Rozumiecie? Apostoł Paweł to kiedyś zrozumiał i się tak zachwycił, że wszystkie rzeczy uznał za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz ten, która się wywodzi z wiary Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. O jedno mu chodziło, żeby tylko cały czas być w Chrystusie. Bo jak będzie w Chrystusie, to będzie w tej relacji z Ojcem, z Wszechmogącym Bogiem, relacji, której nic nie rozdzieli, której miłość nigdy nie wygasa. Nic nas nie może odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie. Nie rzecz, że ja sobie chodzę, bimbam w ogóle, śmieję się nawet i z ludzi, i z Boga, ale miłość Bożą mam przecież Bóg mnie kocha, bo nic mnie nie oddzieli od miłości Bożej. Nie, od miłości Bożej, która jest. Więc Bóg jest rozmiłowany w swoim Synu. A skoro jest rozmiłowany w swoim Synu, skoro o swoim Synu mówił, ten jest Syn umiłowany, którego sobie upodobałem, to naszym wielkim zadaniem, naszą wielką szansą jest to, żeby się znaleźć w Jezusie Chrystusie. I jeśli ktoś z was nie jest jeszcze w Chrystusie Jezusie, to mówię wam, skorzystajcie z tej okazji. To jest pewne schronienie, zbawienie na wieki wieków, pewność zbawienia, radość życia, pojednanie z Bogiem, gdy jesteś w Chrystusie. jesteś poza Chrystusem, jak żyjesz bez Chrystusa, jak nie oddałeś Mu swojego życia, jak nie uznałeś swojej grzeszności, jak nie przyszedłeś w pokorze do Niego, to jesteś sam na świecie, bez Boga na świecie. Jesteś zgubiony. Bóg jest rozmiłowany swoim Synu i w każdym, kto jest w Jego Synu. Bo ta relacja jest tak mocna, tak silna, że każdy grzech, każdy błąd, nasz grzech wytrzyma i się nie da zbić z tropu. I Słowo Boże mówi, że powinniśmy naśladować Boga. Bądźcie naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i chodźcie w miłości, jaki Chrystus umiłował was. Więc dlatego chciałem dzisiaj w imię Boże wezwać nas do tego, byśmy zwrócili serca ku naszym krewnym, ku naszym bliskim według ciała. Żebyśmy o nich pomyśleli z takiego Bożego punktu widzenia. Pomyślmy jeszcze raz o Dawidzie. Miał wielu synów. Popełnił sporo błędów wychowawczych w stosunku do swoich synów. Owszem, popełnił. Miał ich wielu, czasem wiecie, nam jednego trudno wychować. A on miał ich w samym Hebronie, urodził mu się 6 synów. Przez 7 lat panował w Hebronie i już miał tam 6 synów, a 33 lata panował potem w Jeruzalemie i też miał jeszcze różnych synów. Jak czytamy Biblię, to ohoho. Popełnił wiele błędów. Ale dzisiaj nie uczymy się od Dawida, jak to popełnić błędy wychowawcze w stosunku do swoich dzieci na przykład, tylko uczymy się od niego miłości rodzinnej, miłości ojca do syna, miłości, która powinna panować w naszych relacjach. Bóg mocno to akcentował, gdy tworzył, organizował naród izraelski na pustyni, gdy nadawał im prawa, to mocno to akcentował, żeby ludzie trzymali się w swoich rodzinach. Kiedy mieli ruszać, na przykład, kiedy obóz izraelski ruszał, musieli się trzymać swoich rodów. Kiedy ruszali do wojny, musieli się trzymać swoich sztandar i rodzina. Nie to, że każdy mówi, a tam jest fajnie, tam jest tego, i ten se poszedł tam, drugi poszedł tam i tego, tylko rodzinami proszę. Ciekawe. Bóg chciał, żeby oni okazywali sobie serce, żeby się wspierali wzajemnie. Nawet w sprawach majątkowych panowała zasada, że wszystko trzeba utrzymać w rodzinie. W całym kraju, który jest w waszym posiadaniu, ustanowicie dla ziemi prawo wykupu. Gdy zubożeje twój brat i sprzeda coś ze swojej posiadłości, wtedy wystąpi jako wykupiciel jego najbliższy krewny i wykupi to, co sprzedał jego brat. Nie pozwoli, żeby poszło w obce ręce. Zatrzymać w rodzinie, żeby rodziny się trzymały razem. Taka była wola. Pan nasz chce, mówiąc krótko, abyśmy nosili w sercu osoby bliskie nam według ciała. Nie chce tak, żeby jego dzieci poodrywały się od swoich krewnych i żeby w ogóle było tak, że tam w ogóle nawet nie wiem, co się dzieje z moją siostrą, z moim bratem. Więc ja też dzisiaj w imię Boże wołam, zwróć serce ku swoim krewnym. Pomyśl o nich. Pomyśl o nich w ciepły sposób. Zechciej takie postanowienie powziąć, jak słyszeliśmy na początku nabożeństwa, że będę okazywać im miłość. Postanawiam, że okażę im miłość. Już tyle razy nie zabrałem. Już tyle razy nie tak się zachowali. Ale to są moje krewni. To jest mój brat, to jest moja siostra, to jest moja mama, to jest mój syn. To jest moja ciocia, to jest mój wujek, to jest moja kuzynka. Postanawiam, okażę im miłość. Postanawiam, w imię Boże dzisiaj do tego zachęcam, wzywam. Dlaczego? Dlaczego? Bo po pierwsze, to jest podstawowy krąg ludzi, którzy na co dzień pomagają nam sprawdzać naszą wiarę w Jezusa Chrystusa. To jest taki tester naszej wiary, że mogę sprawdzić, czy ja naprawdę chodzę we wierze, to właśnie ci moi domownicy, moi krewni, moi bliscy. Oni przecież nie bawią się w jakieś konwenanse, w relacjach ze mną. Oni mi nie będą mówić proszę Pana. Oni nie będą postępować według protokołu.
nie będą się pięknie ubierać i pachnieć, zanim się ze mną spotkają, żeby mnie nie urazić mojej osobowości, mojego wrażliwego noska i tak dalej, tylko są normalni po prostu. I moja duma, albo moje lenistwo, albo moja chciwość, albo moje samolubstwo i tak dalej, wychodzi szybko na jaw w takich relacjach. Więc jeżeli ja się od nich oddzielę, jeśli ja czym prędzej czmychnę gdzieś, bo oni z nimi jest ciężko, to kto sprawdzi moje chrześcijaństwo? Jak przyjdę tutaj sobie parę minut po rozpoczęciu nabożeństwa i czym prędzej czmychnę stąd, to kto sprawdzi moje chrześcijaństwo? Jeśli ja oddzielę się od wszystkich. Moi krewni to są ludzie, którzy znają prawdę, jakim ja jestem chrześcijaninem. Więc dlatego zwracam moje serce, mam zwrócić moje serce ku nim i być z nimi, jak to jest możliwe, o ile to ode mnie zależy. Bo czasem ode mnie to nie zależy. Ale jeśli zależy to ode mnie, mam mieć z nimi pokój, mam z nimi podtrzymywać relacje, okazywać im miłość, i wtedy widzę jak na dłoni, w ich twarzach widzę, czy ja jestem dobrym chrześcijaninem, czy nie. Czy cały czas jest nerwowo. Dlatego powinniśmy zwrócić swoje serce po naszym krewnym, po drugie, bo to są ludzie, którzy mają prawo na nas liczyć. Bóg dlatego nas umieścił w określonej rodzinie, w określonym domu, pośród określonych krewniaków, żebyśmy byli jego narzędziem pośród tych ludzi, a oni mają prawo liczyć na nas, bo są naszymi krewnymi. I nie robimy niczego wielkiego, nawet w świetle prawa. Słuchajcie, tak to wynika, że właśnie krewni przede wszystkim mają odpowiedzialność jedni za drugich. I jakże byśmy byli dalecy od myśli Bożej i od prawdziwej wiary w Jezusa Chrystusa, gdyby nasi krewni, dowiedziawszy się, że my uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, w ogóle się nimi nie interesujemy, ich losem, ich problemami, uciekliśmy, po prostu sobie czmychnęliśmy, ja niech sobie tam radzą sami, bo ja jestem teraz wierzący chrześcijanin. O nie. Po trzecie, dlatego powinniśmy zwrócić nasze serca ku naszym krewnym, bo trzeba im głosić Ewangelię. Hej. Właśnie im najpierw trzeba głosić Ewangelię. Kiedy uwolniony od demonów człowiek, już uczesany, ubrany, próbował się zapakować do łódki, w której Pan Jezus odpływał z uczniami skrajnych Gerazyńczyków, Jezus powiedział: o no, młody człowieku, idź, gdzie idź? Do domu, do swoich. Idź i powiedz im, jak wielkie rzeczy uczynił Ci Pan, jak się nad Tobą zmiłował. Może krewni nie są najatrakcyjniejszym towarzystwem dla nas, to prawda. Może fajnie jest pojechać na misję Euromission albo generacja jakaś taka czy siaka, nie? I sobie tam w towarzystwie misjonarza odegrać rolę i tak. Ale Słowo Boże mówi nam, że pierwszym polem ewangelizacji dla nas to są nasi krewni. Więc trzeba serce, a jak można głosić komuś Ewangelię, jak się ich nie kocha? I trzeba zwrócić serce swoje ku nim i głosić im w ten sposób Ewangelię. Dlatego trzeba zwrócić swoje serce ku krewnym, bo to jest po prostu miłe w oczach Bożych, bo Bogu się to podoba. Gdy my, mając Pana na pierwszym miejscu, miłując Go ponad wszystko, zwracamy swoje serce ku naszym bliskim według ciała. Zwracamy w pierwszej kolejności, oczywiście mamy wszystkich miłować i do wszystkich starać się nieść Słowo Boże i okazywać im serce, ale dzisiaj mamy ten czas, kiedy myślimy o naszych relacjach z krewnymi. I miłe jest to w oczach Bożych, gdy ku nim zwrócimy nasze serce. Więc powstańmy, bracia i siostry, do modlitwy i mamy chwilę czasu, by porozmawiać z Panem. Głośno czy po cichu, w myślach, chociaż zachęcam do tego, żeby otwierać usta, żeby wypowiadać, bo może coś trzeba Panu wyznać. Po pierwsze, nie zapomnijmy podziękować, że w Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, znaleźliśmy się w najbezpieczniejszej relacji w ramionach Ojca, bo Ojciec miłuje Syna, a my jesteśmy w Synu Bożym.
jesteśmy zbawieni, jesteśmy pojednani z Bogiem. Nie musimy się martwić o dzień jutrzejszy. Alleluja, to jest wielkie nasze szczęście. Ale z tej relacji między Ojcem i Synem czerpiemy ważną lekcję, wskazówkę, żeby, jeśli chodzi o nasze relacje na naszym poziomie, z naszymi bliskimi, żeby nie było tam rozdźwięku, ale żeby serca zwróciły się ku sobie. Niech nam Pan w tym dopomoże. Może trzeba przeprosić Pana za to, żeśmy zapomnieli o swoich krewnych. Może trzeba poprosić Go o to, żeby nas poprowadził do nich ponownie, żeby nam pomógł nasze relacje odnowić, naprawić, okazać miłość. Niech nas Pan w tym pobłogosławi. Módlmy się.